Mówi Paryż RFI, sobota 28 czerwca 2008 roku. Witają Państwa Andrea Kunowa, Piotr Osochowicz, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika i przeglądu prasy polecamy magazyn poświęcony muzyce poważnej, przygotowany troskliwie, rzetelnie, z talentem i co najważniejsze, z sercem. Barack Obama obiecał, że pomoże spłacić wyborczy dług w wysokości 20 milionów dolarów Hillary Clinton. Rosja raduje się z decyzji komunistów północno-koreańskich. Iran grozi, że przejmie kontrolę nad Zatoką Perską, bo jest zagrożony. Francuscy winogradnicy palą samochody. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Barack Obama obiecał Hillary Clinton swojej dotychczasowej rywalce w walce o nominację na kandydata Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, a obecnie sojuszniczce, że pomoże spłacić jej wyborczy dług w wysokości 20 milionów dolarów. W czwartek Barack Obama wraz z żoną Michelle przekazał Hillary Clinton dwa razy po 2300 dolarów maksymalną dopuszczalną przez prawo federalne kwotę od jednorazowego prywatnego donatora. Barack Obama obiecał, że znajdzie sponsorów gotowych do spłacenia co najmniej połowy długu, czyli przypominam Państwu, co najmniej 11 milionów dolarów. W piątek wieczór Obama i Clinton po raz pierwszy od zakończenia morderczych prawyborów wystąpili razem na wiecu w miejscowości Unity w stanie New Hampshire, gdzie w styczniu podczas prawyborów zdobyli po tyle samo głosów, po 480. Ani nazwa miejscowości, ani miejsce nie zostało, co oczywiste, wybrane przypadkowo. Mówi Paryż RFI. Rosyjski minister spraw zagranicznych wyraził zadowolenie z powodu decyzji komunistycznej Korei Północnej o przekazaniu Chinom szczegółów swojego programu atomowego, co oznacza, że Pchenjan zrezygnował z zamiarów budowy bomby atomowej przynajmniej w najbliższym czasie. Moskwa wyraziła podziękowanie nie tylko Korei Północnej i Chinom, ale też Stanom Zjednoczonym. Prezydent George Bush przedłożył mianowicie Kongresowi amerykańskiemu propozycję wykreślenia po 45 dniach od chwili przekazania przez Pchenjan planów atomowych Pekinowi Korei Północnej z listy państw wspierających terroryzm. Mówi Paryż RFI. Dowódca irańskich strażników rewolucji zapowiedział, że Iran przejmie kontrolę nad szlakiem transportu ropy naftowej w Zatoce Perskiej, jeśli zostanie zaatakowany. Informacje te przekazała gazeta irańska Jam-e-Jam. W ostatnim czasie zaczęły mnożyć się pogłoski o ewentualnym ataku na Iran z powodu fabrykowania przez ten kraj bomby atomowej. Atak na Iran miałby się rozpocząć z terytorium Izraela. Każde zaatakowane przez wrogie państwo, inny kraj wykorzystuje całą swoją moc i wszystkie swoje możliwości do obrony. Jeśli idzie o główny szlak transportu surowców energetycznych, Iran z pewnością podejmie działania, by przejąć kontrolę nad Zatoką Perską i cieśniną Ormuz, powiedział Mohammad al-Jafari, czyli minister spraw zagranicznych Iranu, w gazecie Jam-e-Jam i stwierdził jednocześnie, że cały Izrael znajduje się w zasięgu rakiet Republiki Islamskiej. Koniec cytatu. Mówi Paryż RFI. Napięcie między Iranem, który jest czwartym co do wielkości producentem ropy naftowej na świecie, światem zachodnim, Izraelem, w związku z irańskim programem atomowym spowodowało, że naprawdę sytuacja staje się bardzo skomplikowana i ceny ropy rosną. Mohammed al-Jafari, minister spraw zagranicznych Iranu, zdaje sobie z tej sytuacji sprawę znakomicie. Po tej akcji, to znaczy po przejęciu przez Iran kontroli nad Zatoką Perską, ceny ropy bardzo poważnie wzrosną i jest jeden czynnik odstraszający wroga, mianowicie przejęcie Zatoki Perskiej przez Iran. Ostrzegł on inne państwa regionu, by nie wyrażały zgody na wykorzystanie swego terytorium w razie takiego ataku. Zachód podejrzewa, że celem irańskiego programu nuklearnego jest produkcja bomby atomowej. Władze w Teheranie twierdzą, że irański program atomowy służy wyłącznie celom cywilnym. Strażnicy rewolucji stanowią elitarne jednostki żandarmerii islamskiej. Mówi Paryż, RFI, w walkach na północy Sri Lanki zginęło co najmniej 44 tamilskich rebeliantów i 2 żołnierzy sił rządowych. Według tych źródeł do ostrych starć doszło w piątek w okręgu Manar i Vanuatu. Według AFP trudno ocenić, ile osób rzeczywiście zginęło, gdyż każda ze stron zwykle zaniża straty własne. Bilansu ofiar nie mogą też podsumować niezależne źródła. Rząd w Colombo blokuje wszelki dostęp dla dziennikarzy i pracowników organizacji humanitarnych w kierunku linii frontu. Walki trwają, powtórzmy, od 15 lat nieprzerwanie w tym regionie. Według władz od początku roku walka zginęło 4,5 tysiąca rebeliantów i 416 żołnierzy rządowych. Tamilscy separatyści, tygrysy, wyzwoliciele tamilskiego Ilamu, tak się oni nazywają, walczą zbrojnie o utworzenie niezależnego państwa na północy i na wschodzie Sri Lanki, gdzie Tamilowie stanowią większość mieszkańców. Trwająca od ponad kilkunastu lat, jak przed chwilą wspomniałem, wojna domowa w Sri Lance spowodowała śmierć mniej więcej 70 tysięcy ludzi. Mówi Paryż RFI. Francuscy winogradnicy bili się z policją i demolowali supermarkety, protestując przeciwko wysokim cenom paliw. Do utarczek pomiędzy winogradnikami, żandarmerią oraz policją doszło w nocy ze środy na czwartek w kilku miejscowościach południowo-zachodniej Francji, m.in. w Montpellier. Ale informacje o tych wydarzeniach dotarły do nas dopiero w sobotę rano. Policjanci wystrzelili w kierunku winogradników granaty z gazem łzawiącym. Winogradnicy zaczęli podpalać samochody. To była próba zabójstwa, powiedziała szczerze poruszona pani minister spraw wewnętrznych Michelle Alliot-Marie. Nie można wyrażać swej desperacji, narażając życie własne i policjantów, dodała, starając się nieopatrznie uspokoić nerwy kieliszkiem Bordeaux. W Montpellier winogradnicy wybili szyby w wielu budynkach użyteczności publicznej, w innych miastach zdemolowali banki i 3 supermarkety. Francuska minister spraw wewnętrznych, która za panowania Jacques'a Chiraca była panią minister spraw, panią minister obrony, zapowiedziała, że policja wyciągnie konsekwencje wobec sprawców zamieszek. Drożyzna paliw i nawozów powoduje, że francuscy winogradnicy obawiają się spadku wielkich skądinąd dochodów. Winogradnicy żądają dopłat do oleju napędowego, moratorium na spłaty długów oraz kredytów w bankach rolniczych. Dodajmy do tego, że w poniedziałek delegację winogradników przyjmie w Paryżu minister rolnictwa. Unia Europejska pewno, jak zwykle, dopłaci. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Rosochowicz.
Pierwsze strony dwóch największych dzienników francuskich, Le Monde i Le Figaro, zajmują zdjęcia pary Barack Obama - Hillary Clinton oraz komentarze informujące o ich pojednaniu po długiej bratobójczej walce o nominację demokratów w USA. Libération stawia pytanie, gdzie podziała się we Francji partia socjalistyczna. La Croix przypomina, że zaczyna się lato i pisze o licznych festiwalach, które podczas wakacji będą się we Francji odbywać. Komentarz redakcyjny Le Monde zatytułowany jest Obama realista. Jego autor zachwyca się karierą tego czarnoskórzego polityka, który tak naprawdę zaczął ją nie tak dawno, bo dopiero w roku 2004. Amerykanie, zdaniem francuskiego komentatora, dają carte blanche temu przecież mało doświadczonemu politykowi o niespotykanym talencie przywódczym. Sukces Baracka Obamy wynika także z olbrzymiej niepopularności wśród Amerykanów obecnego prezydenta George'a W. Busha. Rozpoczęta w Stanach przed prawie 30 laty konserwatywna rewolucja wypaliła się. Wypaliły się także wszelkiego rodzaju wojny kulturalne powstałe w latach 60. wojny między lewicą libertyńską a konserwatywną prawicą. Kryzys gospodarczy, uświadomienie sobie potrzeb ekologicznych dla naszej planety, koszt w istnieniach ludzkich oraz koszt ekonomiczny wojny w Iraku, masowa krytyka obyczajów ze strony obecnej administracji amerykańskiej, wszystko to stoi u podstaw bardzo niskiej popularności partii republikańskiej. Czy ten, który obiecuje dla Stanów Zjednoczonych wielkie zmiany, będzie w stanie spełnić swe obietnice, jeśli zostanie wybrany prezydentem USA 4 listopada? Pyta Le Monde. Jego przeciwnik, John McCain, też robi wszystko, aby się przypodobać elektoratowi republikańskiemu. Nie można zapominać jednego, kończy Le Monde. Ten, kto chce wygrać nadchodzące wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, musi wykazać się dużą dozą realizmu politycznego. Wszyscy liczą na Francję w Unii Europejskiej, pełnej obecnie wątpliwości, czytamy w jednym z tytułów Le Monde. Od 1 lipca to Paryż będzie sterował statkiem zwanym Europa. Priorytety takie jak energetyka, klimat, obrona i rolnictwo będą dominować podczas tego francuskiego półrocza. Korespondenci gazety rozbierają na czynniki pierwsze Unię Europejską i jej stosunek do francuskich priorytetów. Na pierwszy ogień idzie Wielka Brytania. Londynowi priorytety te podobają się, bo Francja czuje się do nich przywiązana bez względu na to, że taki czy inny los zgotowano traktatowi lizbońskiemu, powiedział ostatnio sekretarz generalny Foreign Office Peter Ricketts. Premier Gordon Brown bardzo ucieszył się z ogłoszonego przez Nicolasa Sarkozy'ego wejścia Francji w struktury dowództwa wojskowego NATO i w zaledwie kilka godzin po oficjalnym ogłoszeniu tego faktu już był w Pałacu Elizejskim w Paryżu. Włochy i Hiszpania pokazują, że rozumieją się znakomicie. Zapatero popiera dążenia Paryża do wprowadzenia europejskiej karty imigranta, a Berlusconi Nicolasa Sarkozy'ego uważa za swego najbliższego przyjaciela. Nie tylko prywatnie, ale i politycznie. Władze holenderskie cieszą się z wojskowych aspiracji Francji w NATO, ale mają wątpliwości co do tego, czy czasami prezydent Sarkozy przez swe gesty w dziedzinie obrony nie chce bronić interesów nie tyle europejskich, co typowo francuskich. Także Szwecja, która obejmuje prezydencję UE po Francji i Czechach, w drugiej połowie przyszłego roku nie ma pełnego zaufania do Sarkozy'ego. Nie odrzuca ona myśli, że Sarkozy swe posunięcia w dziedzinie obrony robi wyłącznie z myślą o Francuzach, a nie o całej Europie. Republika Czeska, która przejmie we Francji przewodnictwo w Unii Europejskiej w pierwszej połowie przyszłego roku, jest jednym z największych zmartwień Francji. To jej władze wraz z prezydentem Václavem Klausem są największymi eurosceptykami i jeszcze nie ratyfikowały traktatu lizbońskiego. I na koniec Niemcy. Berlin, który nie zgadza się z Paryżem w sprawie Unii Śródziemnomorskiej, boi się, że Francja przekroczy budżet w tej kwestii, ale jednocześnie popiera Francję w sprawach klimatu i energetyki. Wydaje się, że Angela Merkel odgrywa tu decydującą rolę, jeśli chodzi o przekonanie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Niestety, pisze Le Monde, istnieje duża rozbieżność między Paryżem a Berlinem w sprawie polityki rolnej i polityki obronnej UE. Sébastien Maillard, specjalny wysłannik Lacroix do Berlina, podkreśla, że podczas francuskiej prezydencji w UE Niemcy będą stanowili, jak się wyraża, niepewnego sojusznika Paryża. W Berlinie dobrze się pamięta, pisze francuski dziennikarz, profity, jakie Nicolas Sarkozy wyciągnął ze sprawy uwolnienia bułgarskich pielęgniarek z Libii i z negocjacji uproszczonego traktatu europejskiego. Poza tym wyłączenie Niemiec z traktatu o Unii Śródziemnomorskiej odczytane zostało w Berlinie jako policzek. Niemcy popierają inicjatywy Francuzów, jeśli chodzi o pakt ekologiczny. Podczas prezydencji francuskiej odbędzie się przecież w Berlinie wielka konferencja międzynarodowa w sprawie utworzenia specjalnej agencji mającej zajmować się energiami odnawialnymi. Natomiast francuski pomysł utworzenia w UE systemu wspólnego planowania i przeprowadzania obrony ma w Niemczech swych przeciwników. Uważają oni bowiem, że stanowi to bezużyteczne dublowanie systemu obronnego NATO. Francja i Niemcy zamierzają w sąsiadujących ze sobą Strasburgu i Kiel przeprowadzić wspólne obchody 60. rocznicy NATO. Choć z początku obchody te miały odbyć się oddzielnie w stolicy Francji, Paryżu i w stolicy Niemiec, Berlinie.
Radio France Internationale.
Trzy czwarte. Magazyn muzyczny redakcji polskiej RFI. Przed mikrofonem Stefan Rieger. Im dalej w las, tym więcej drzew. Zagłębiając się w muzykę Bacha, odkrywamy z rosnącym zdumieniem i zachwytem niezmierzone jej bogactwo. Wydawało się nam, adeptom muzyki absolutnej i czystej, nieskażonej czymkolwiek, co płynęłoby z innego niż ona sama źródła, że wystarczy wgryźć się w arytmetykę dźwięków, jak Debussy definiował muzykę, by ogarnąć całą tajemnicę sztuki Bacha. I oto wpadamy wręcz w popłoch, odkrywając, że nie ma muzyki bardziej nieczystej, naładowanej znaczeniami, uwikłanej w pozamuzyczne konotacje. Wchodząc w głębiej w las, coraz bardziej zagubieni, błąkamy się w labiryncie ścieżek pośród drzew światowidów o wielu obliczach. Dopiero po pewnym czasie odzyskujemy stopniowo zmysł orientacji. Stwierdzamy, że wszystko jest bardziej złożone niż nam się zdawało, a przy tym równie spójne. Wielki leśniczy niczego nie pozostawił przypadkowi. Mamy do czynienia z organiczną całością, która, jak każdy organizm, czerpie soki życia ze wszelkich dostępnych źródeł. Nie ma muzyki, jak powiedziałby semiotyk, bardziej nasyconej znakami niż muzyka Bacha. Błądząc po lesie, co krok natrafiamy na znaki pomagające nam odzyskać orientację. Wśród rozlicznych drogowskazów naprowadzających na różne tropy, najpewniejszym wszak przewodnikiem po owym labiryncie znaczeń jest bez wątpienia chorał. Marcin Luther, dla którego muzyka na równi ze Słowem Bożym była najwyższą formą ekspresji, dla którego piękny śpiew był synonimem radości i triumfu nad szatanem, najskuteczniejszym z egzorcyzmów, miał genialną intuicję. Stworzył śpiewany katechizm, swego rodzaju czerwoną książeczkę reformacji, zawierającą podstawowe prawdy wiary, dla których z pomocą kompozytora Johanna Waltera znalazł najprostsze, najbardziej sugestywne środki przekazu, czerpiąc ze skarbca gregoriańskich chorałów, pieśni husytów lub francuskich hugenotów, religijnych hymnów i ludowych przyśpiewek. Weźmy najsłynniejszy z bachowskich chorałów, O głowo w krwi i w ranach, który przetworzony jest przez Bacha kilkanaście razy, w tym aż pięciokrotnie w pasji według świętego Mateusza, a którego melodia wywodzi się z niemieckiej piosenki miłosnej Słodkie dziewczę serca mego spokój zburzyło. Hauptvollblut und Wunden z pasji Mateuszowej pod dyrekcją Gustawa Leonharta. Z upływem czasu melodie chorałów śpiewane w szkole i w kościele do tego stopnia wsączyły się w podświadomość wiernych, stając się dla luteranina tym, czym owodnia jest dla płodu, że wystarczało kilka taktów muzyki, nawet bez słów, by u słuchacza wywołać odruch Pawłowa. Charakterystyczne frazy muzyczne przypisane religijnym tekstom natychmiast są rozpoznawane. Każdej sekwencji dźwięków odpowiada pewne duchowe przesłanie. Za sprawą tajemniczej alchemii słowo i muzyka stapiają się w nowym języku, w którym każdemu dźwiękowi, niezależnie od jego harmonicznych i melodycznych funkcji, powierzona jest metafizyczna misja. Cała wielka tradycja muzyki niemieckiej, od Schütza i Bacha po Beethovena, Wagnera i Schönberga, opierać się zdaje na tym śmiałym postulacie. Lecz nikt tego języka tak subtelnie nie skodyfikował, nie wzbogacił, nie wyposażył w równie zniuansowaną składnię jak wielki Jan Sebastian. Chorał przenika jego muzykę na wskroś. Melodie z luterańskiego śpiewnika są w jego twórczości obecne albo bezpośrednio, pod postacią prostych, czterogłosowych opracowań, często wręcz homofonicznych, których zachowało się blisko 400 i które zwieńczają niemal wszystkie kantaty, odgrywając też specjalną rolę w pasyjnych dramatach, albo pośrednio jako element bardziej złożonych struktur. Chorały to klocki Lego, z których Bach, architekt, tworzy szkielet swych budowli. To sekwencje ADN decydujące o kodzie genetycznym większości jego dzieł. Aby rozszyfrować genotyp, poznać trzeba cegiełki. Swego rodzaju słownikiem języka muzycznego Bacha jest pod tym względem Orgelbüchlein, sporządzony jeszcze w młodzieńczych, weimarskich latach zbiór przygrywek chorałowych. Coś na kształt małego muzycznego katechizmu. Chorały w organowym kajeciku opracowane są w sposób możliwie najprostszy i zwięzły. Melodia występuje w postaci cantus firmus, najczęściej w górnym głosie, i opatrzona jest kontrapunktycznym komentarzem, który zadowala się ukazaniem tego, co w przesłaniu najważniejsze. Odrobina łopatologii jako wstęp do dalszych wtajemniczeń z pewnością nie zaszkodzi. W Orgelbüchlein znajdziemy nie jeden klucz do języka muzycznego kantat i pasji. Indulce jubilo, najprostsza kolęda wyrażająca radość z narodzin dzieciątka z pięknego kompletu dzieł organowych Bacha, nagranego ostatnio przez Oliviera Verne. Orgelbüchlein to rodzaj elementarza. Później wszystko się komplikuje. W 21 chorałach dogmatycznych, zgrupowanych w trzeciej części klawierübung, w 18 lipskich przygrywkach organowych, motyw chorału poddawany jest nadzwyczaj kunsztownej, kontrapunktycznej obróbce. Staje się budulcem fug i kanonów. Melodia wchłonięta jest i strawiona przez polifoniczny organizm. Oto ukochane preludium chorałowe Schumana i Mendelssohna, o którym ten ostatni mówił, że gdyby życie odebrało mu nadzieję i wiarę, ten jeden chorał przywróciłby mu je na nowo. Marie-Claire Alain grała lipski chorał Fantazję, Wystrój się, miła duszo, BWV 654. Tę samą melodię Bach wykorzystał w pięknej 180. kantacie. W 200 kantatach Bacha, owym corpus magnum, przy którym wszystko, co stworzyła ludzka cywilizacja, wydaje się blade, chorał jest wszechobecny. W niemal każdej pojawia się na końcu w formie przystępnie zharmonizowanej, zachęcającej wiernych do uczestniczenia w śpiewie. W bardzo wielu kantatach chorałowy motyw jest podstawowym elementem konstrukcji. W kantatach zwanych chorałowymi, należących do najpiękniejszych, stanowi wręcz rodzaj kręgosłupa. Poszczególne części, chóralne, solowe lub mieszane, opierają się na kolejnych strofach chorału, opatrując każdą w inny rodzaj komentarza. Nadaje to dziełom fascynującą, organiczną jedność, co szczególnie jest urzekające we wczesnych, młodzieńczych kantatach, zanim jeszcze Bach uznał za konieczne ulec wpływom mody i przyjąć model włoskiej arii da capo. Werset ze słynnej czwartej kantaty Bacha, podejmującej kolejno w różnych konfiguracjach każdą z siedmiu zwrotek chorału Chrystus spoczywał w pętach śmierci, nagrany ostatnio dla Harmonia Mundi przez solistów z Cantus Köln pod dyrekcją Konrada Junghenera. Ale nawet w późniejszych lipskich latach, mimo presji włoszczyzny, Bach komponował nadal kantaty chorałowe, używając owych cegiełek semantyczno-melodycznych z luterańskiego śpiewnika na wszelkie możliwe sposoby. Melodia chorału pojawia się w całości lub w segmentach. Powierzona jest chórowi, solistom lub instrumentom. Czasami pełni rolę dyskretnego komentarza. Najczęściej w chóralno-instrumentalnych wstępach przybiera postać cantus firmus, powierzonego zwykle sopranom, jak w owej przepięknej 38. kantacie Przywołuje cię z głębi mej rozpaczy, której wstęp ma coś z archaizującego motetu, z harmonią jakby boleśnie przygiętą w dół. Wstęp do 38. kantaty Aus tiefer Not schreie ich zu dir pod batutą Nikolausa Harnoncourta. Wśród około 200 organowych preludiów chorałowych skomponowanych przez Bacha, 6 tak zwanych chorałów schublerowskich spełnia o tyle ciekawą rolę, że stanowią rodzaj pomostu między słowem a dźwiękiem. Są to bowiem transkrypcje części kantat. Preludium ten, który dobremu Bogu daje się prowadzić, jest na przykład przeróbką duetu sopranu i altu z 93. kantaty. Melodia chorału powierzona jest klawiaturze pedałowej w rejestrze naśladującym smyczkowe unisono z kantaty. Thank you. Kolejno początek szublerowskiego preludium organowego w wykonaniu Marie-Claire Alain i oryginał, czyli duet z 93. kantaty nagranej pod kierunkiem Nikolausa Harnoncourta. Dlaczego warto poznać chorały? Z jednego przynajmniej powodu, na który wskazuje relacja jednego z uczniów Bacha, organisty Zieglera. Jeśli idzie o wykonanie chorałów, nauczyłem się od mego mistrza, że nie wystarczy grać melodii dla niej samej, lecz trzeba brać pod uwagę sens słów, dosłownie zawarty w nich afekt. Wskazówka to cenna, gdyż melodie chorałowe przenikają całą twórczość Bacha i nie pojawiają się nigdy przypadkowo. W mniej lub bardziej aluzyjnej formie obecne są w niejednym z utworów czysto instrumentalnych. Oto przykład dość zaskakujący. Punktem kulminacyjnym sonat na skrzypce solo jest fuga z trzeciej sonaty C-dur. Ta najdłuższa ze wszystkich fug napisanych przez Bacha, najeżona trudnościami, nie mniej uczona od najbardziej złożonych fug organowych, stanowi niewiarygodne wyzwanie. Jak oddać skomplikowaną, polifoniczną fakturę na instrumencie zasadniczo jednogłosowym? Wyzwanie być może wręcz metafizyczne, co podpowiada struktura tego monumentalnego dzieła, oparta na schemacie najbardziej symbolicznych liczb. 3 plus 4 równa się 7. 3 przeprowadzenia tematu prostego, 3 w wersji odwróconej i ostatnia, siódma część, stanowiąca rekapitulację da capo. Otóż wydaje się oczywiste, że temat tej fugi zaczerpnięty został z pierwszej zwrotki chorału Przyjdź Duchu Święty. Słyszeliśmy kolejno początek lipskiego chorału Komm Heiligergeist w wykonaniu Marii Klehala i początek fugi z trzeciej sonaty C-dur w wykonaniu 16-letniej Hilary Hahn, która bije na głowę w tym piekielnie trudnym dziele wszystkich sławnych wujków i dziadków. Jednym z najbardziej poruszających dzieł Bacha, tym, w którym widzę jego duchowy testament, jest chorał Przed tronem Twym staje. Jest to gruntowna przeróbka jednego z młodzieńczych preludiów z Orgelbüchlein. Wiele wskazuje na to, że właśnie to dzieło, a nie Kunst der Fuge, jest ostatnim utworem mistrza. Ślepy już całkiem Jan Sebastian prawdopodobnie na parę dni przed śmiercią dyktował jeszcze swemu wiernemu uczniowi Atnikolowi ostatnie poprawki. Dzieło jest niesłychanie kunsztowne. Liczby 14 i 41, które w germańskim alfabecie numerycznym odpowiadają sumie liter BACH i JS Bach, wpisane są w strukturę. Pierwsza zwrotka składa się z 14 dźwięków, cała melodia chorału liczy ich 41. Ostatnia nuta w górnym głosie przytrzymana jest przez 14 pulsacji rytmu i tak dalej. Sztuka kontrapunktu sięga tu zenitu, ale jak pisze Albert Schweitzer, głosy płyną tak naturalnie, że nie dostrzega się kunsztu. Ulega się całkowicie czarowi owych wspaniałych harmonii. Zgiełk świata nie przenikał przez zasłonięte okna. Umierającego Bacha otaczała już harmonia sfer. Dlatego w jego muzyce nie ma śladu cierpienia. Spokojne ósemki poruszają się już poza granicami ludzkich namiętności. Oryginał jest najpiękniejszy, ale ponieważ nie wszyscy kochają organy, proponuję Państwu wariant nietypowy, przeróbkę na kwartet smyczkowy. Chorał von deinen Thron Tretisch Hermit, uzupełniający Kunst der Fuge w wykonaniu kwartetu Giuliarda. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Rieger. Do usłyszenia. to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. Je ressens encore la foi, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible?
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331-56-40-30-64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.